Poranna rozmowa Gazeta.pl, Iwona Kutyna, kłaniam się nisko. Razem ze mną goście Zuzanna Polak, kierowniczka działu budowania świadomości naukowa akademicka sieć komputerowa. Witam serdecznie. I Łukasz Nowatkowski, Cyber Security Advocate w Zopro Software. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
To brzmi, jak mi tu ładnie wydawca Krzyś napisał, prawie jak mecenas sztuki bezpieczeństwa.
Prawie tak. Albo muszę szerzyć wiedzę o bezpieczeństwie tylko słowami zewnętrznego człowieka.
A, rozumiem. Pewnie tak. Właśnie o tym bezpieczeństwie będziemy rozmawiać. Zresztą a propos dzisiaj Dzień Nauki, więc myślę, że dobrze się, pani Zuza przypomniała o tym, dobrze się zbiegło, że akurat mamy czas i możliwość, żeby o nauce w kontekście właśnie też bezpieczeństwa trochę porozmawiać. To taki czas i przyszło nam żyć w takich czasach, kiedy żyjemy z tym w ręku tak naprawdę i w tym mamy wszystko, całe swoje życie, włącznie z finansami. No ale o to mam takie poczucie, bardzo mocno nie dbamy i troszeczkę nie pilnujemy tego naszego bezpieczeństwa. Kto nie wyłączył telefonu?
To ja.
No właśnie, wiedziałam.
Moje bezpieczeństwo.
A propos bezpieczeństwa. Ale mają państwo takie poczucie, że jesteśmy rozwiniętym mocno cyfrowo społeczeństwem? Nie tylko w bankowości, ale także, bo na przykład ja mam takie poczucie, że jak, nie wiem, jadę na przykład do Berlina, tam dużo trudniej mi posługiwać się kartą, bo oni jednak wciąż są w systemie gotówkowym. Już nie wspomnę na temat bliku czy czegoś takiego, bo oni chyba w ogóle nie korzystają z takiego wynalazku. Czy my jesteśmy faktycznie takim społeczeństwem, że cyfrowo jesteśmy na takim dobrym etapie?
Myślę, że tutaj dużo nam dała transformacja i to, że przeszliśmy z systemu socjalistycznego na kapitalizm właśnie wtedy, w latach 90., bo my od razu, nasza gospodarka, nasz przemysł, weszliśmy trochę inne tory, tak? My nie mamy zaszłości, nie wiem, centrali telefonicznej, jak działa to we Francji, czy właśnie tych problemów z płatnościami. U nas to wszystko ruszyło bardzo, bardzo szybko i oczywiście wszystko jest fajnie, pięknie, wygodnie. No, na przykład ten blik to myślę, że jest bardzo, bardzo fajne narzędzie. Faktycznie trudno się za granicą odnaleźć, gdzie nagle trzeba wyjąć gotówkę, jakieś czeki w niektórych krajach.
Wydawać by się mogło, że im bardziej na zachód, tym będą bardziej do przodu,
a to tak nie działa. Myśmy startowali po prostu z innego punktu i bardzo szybko się to rozwinęło. No nie do końca się za tym rozwinęła świadomość.
No właśnie. I w tym chyba jest problem, że o ile rozwinięci cyfrowo jesteśmy, to dbanie o to nasze cyfrowe bezpieczeństwo, mówiąc kolokwialnie, chyba troszeczkę leży.
Ale wszyscy staramy się jakby tłumaczyć ludziom, w jaki sposób trzeba postępować, bo jakby problemem największym w tej cyberhigienie jest to, aby zrozumieć przede wszystkim, gdzie możemy i w jakich warunkach korzystać z tych dobrodziejstw, ponieważ mamy cyfrowy portfel. Oczywiście on może ulec destrukcji po prostu w postaci rozładowanej baterii i wtedy całkowicie jesteśmy uzależnieni od standardowych kartoników, których już wtedy przy sobie nie mamy. I za granicą rzeczywiście może to być duży problem. Potem próbujemy naładować to urządzenie, umieszczając wtyczkę, która nagle okazuje się też idealnym podsłuchem tego, co robimy na telefonie, zanim ten telefon się naładuje i jesteśmy absolutnie nieświadomi, że ktoś wprowadził nam do urządzenia malware i stajemy się, jedziemy za granicę, jesteśmy takim standardowym zombie, który potem służy do atakowania innych celów, bądź też wykradane są dane bezpośrednio z tego naszego portfela. Portfel potrafimy chronić i trzymać go głęboko, wkładać do torby, a jednak telefon często leży w kieszeni, zresztą widać to nawet w komunikacjach miejskich, w każdym środku komunikacji, gdzie ten telefon jest wszechobecny. Wystarczy po prostu dobry kieszonkowiec, aby utracić dane, a użytkownicy często też nie do końca dbają i nie są nawet świadomi, w jaki sposób te dane chronić. I co tak naprawdę jest dla nich wrażliwą daną. Bo nie wiedzą, czy zdjęcie jest czymś adekwatnym, co powinni chronić, czy na przykład trojany bankowe, które potrafią zainstalować się w urządzeniu, będą podsłuchiwały wszystkie transakcje albo wszystkie logowania do bankowości elektronicznej. I w tym samym momencie możemy utracić dane do logowania banków, social mediów.
No tak, ale a propos wrażliwych danych, to też tak sobie myślę, że z jednej strony kompletnie nie mamy poczucia tego, co tymi danymi jest i jak je zabezpieczać i że na każdym kroku tak naprawdę udostępniamy te dane, a potrafimy się burzyć, że ktoś gdzieś coś udostępnił, prawda? Bo nawet, nie wiem, robiąc zakupy w sieci, ja nie zrobię tych zakupów, dopóki nie podam swoich danych. Często jest tak, że wchodzę na jakąś stronę i nie zrobię zakupów, dopóki się nie zarejestruję, więc jeszcze więcej danych muszę podać. Więc to jest, oczywiście zawsze jest mój wybór, no ale mimo wszystko wszystko, po drugiej stronie stoi ktoś, kto wymusza na mnie podanie tych danych, prawda?
Tak. Fajnie jest mieć spersonalizowane reklamy w swoich mediach społecznościowych, tak? Że widzę to, co mnie interesuje i może faktycznie wejdę do tego sklepu, ale to się dzieje dlatego, że ja się zgodziłam. Podałam te wszystkie dane.
A nigdy nie czytamy tego regulaminu, prawda?
Znaczy, i jakich tam... Nikt tego nie czyta, jest po prostu to za długie, jest bardzo skomplikowanym językiem napisane. No ale jakby myślę, że to, że sprzedajemy swoje dane za darmową usługę, bo to tak jest. Jeżeli nie płacimy za usługę, to płacimy swoimi danymi. I to jakoś tam się odbiło w świadomości. Wiemy, że te reklamy będą, że ktoś korzysta z naszych danych. No ale... Jakby nie wiemy, co z tym dalej. Tak? Umieszczamy w mediach społecznościowych zdjęcia swojej okolicy, gdzie mieszkamy, zdjęcia z tras biegowych na przykład, czy zdjęcie dziecka na tle szkoły i od razu można tutaj stargetować. Także takie informacje, no tutaj już nie mamy tej czujności.
A jak to jest, proszę powiedzieć, bo teraz mi przyszło do głowy, czy to faktycznie jest tak, że jesteśmy podsłuchiwani i to urządzenie wyłapuje słowa klucze, bo nie da się ukryć, że jeżeli o czymś z kimś intensywnie rozmawiam, nie wiem, na temat zegarków na przykład właśnie, to nagle wyświetlają mi się reklamy zegarków. Jak to działa? Czy to jest jednak tak, że ja muszę w tym telefonie zacząć czegoś szukać i tam są jakieś odpowiednie algorytmy, które powodują, że zaczynają mi się właśnie takie reklamy na przykład wyświetlać? Czy to jest tak, że on reaguje na pewne słowa?
Jeszcze kontynuując wcześniejszą wypowiedź, dotrę potem do tych zegarków, to takiego małego lifehacka mogę sprzedać, ponieważ nie trzeba zawsze podawać swoich prawdziwych danych, bo mamy też możliwość dostarczenia dzisiaj paczki do paczkomatów chociażby. W związku z tym jedyną daną, którą zdradzamy, jest numer telefonu, który też możemy mieć tymczasowy tylko i wyłącznie do zakupów, tak samo jak kartę jednorazową, którą doładowujemy. Bankową. Więc można tutaj obchodzić pewne elementy.
No ale to już wymaga pewnego
czyścić,
zaangażowania.
Oczywiście, ale jeśli ktoś dba o to bezpieczeństwo i chciałby rzeczywiście tą prywatność zachować, no to jest kilka sposobów, dzięki którym można chociaż potencjalnie się ochronić. A jeśli mówimy o tych podsłuchach w telefonach, często jest tak, i pewnie lepsi w wyjaśnieniu tej sytuacji byliby psycholodzy, że zanim dokonamy jakiegoś zakupu, to często jednak weryfikujemy i sprawdzamy, co się dzieje w tym internecie. I to my sobie dorabiamy troszkę tą filozofię w głowie, że ktoś nas podsłuchuje. A potem idziemy za masą i zaklejamy kamerki w telefonie, przepraszam, w komputerze. Tak. A ja zawsze zadaję pytanie, a dlaczego nie zaklejamy tego w telefonie? Mamy tam dwie kamery i mikrofon i tego nie chronimy. Trzymamy ten telefon wszędzie, w każdej okazji. A jednak nie dbamy o tą prywatność tak bardzo jak w komputerze, który zamykamy po zakończonej pracy.
Zresztą a propos takich właśnie zaklejania chociażby kamerki, to też co jakiś czas chociażby na Facebooku pojawia się jakiś taki, że ludzie ulegają takiemu łańcuszkowi dezinformacji chyba, że wpisujemy komunikat, że nie zgadzamy się na udostępnianie pewnych rzeczy, bo coś tam, tak. A oczywiście, nie wiem, właściciel tej strony ma to kompletnie gdzieś tak naprawdę, bo to nie ma żadnego przełożenia.
Oczywiście, że nie ma. To właśnie funkcjonuje jako łańcuszek i absolutnie w to nie wierzymy. Wchodząc do medium społecznościowego, akceptujemy ten regulamin i niestety akceptujemy tam bardzo dużo rzeczy. Wykorzystania bardzo dużej ilości naszych danych. Także tutaj to już jakby nie ma odwrotu. Mm-hmm. Jeżeli chcemy, to możemy usunąć konto, aczkolwiek pewnie też tam w tym regulaminie są pewne takie obostrzenia co do usuniętych kont. Te dane już gdzieś poszły, tak?
Dokładnie. I one są dostępne, prawda? To tak a propos tego bezpieczeństwa, że jeżeli chcielibyśmy tak w 100% czuć się bezpiecznie, właśnie tymczasowa karta czy numer telefonu, no to nie powinniśmy też mieć takich kont na social mediach, prawda?
Tak, lub też rejestrować znowu na dane, które nie są naszymi prawdziwymi, ale pamiętać o tym, żeby korzystać też z jakichś połączeń prywatyzujących, tak aby nie zostawić i nie zostać nakarmionym zewnętrznymi cookie, tak zwanymi ciasteczkami, które służą właśnie potem reklamodawcom i wszystkim i firmom, które takie ciasteczko włożyły nam do przeglądarki jako element trackingowy, czyli namierzają nas po prostu, gdzie chodzimy po stronach, jakie odwiedzamy witryny, tak naprawdę sprzedając informacje o tym, gdzie robimy zakupy, jakie są nasze zainteresowania. I dzięki temu w świecie big data mamy potężne zbiory danych, którymi za chwilę będziemy uczyli sztuczną inteligencję. Włączymy Skynet i po prostu wszyscy zginiemy, bo roboty będą rządzić światem. Oczywiście to jest taki uproszczony żart, aczkolwiek te dane będą wykorzystywane i pewnie my nie będziemy z nich aż tak bardzo konsumować tych danych. Natomiast pokolenia za 20-30 lat będą jakby zupełnie inaczej kierowane dzięki naszym zachowaniom, które kiedyś sprzedaliśmy, bo to my wrośliśmy w media społecznościowe i to my nakarmiliśmy danymi te systemy, które potem wykorzystywać będą zachowania innych użytkowników.
Ilu Polaków, czy są takie dane, nie przestrzega tych zasad bezpieczeństwa, nie dba o to, nie pilnuje tak naprawdę swoich rzeczy po prostu w tej przestrzeni, w tej cyberprzestrzeni. Są takie dane?
Myślę, że takich danych konkretnie nie ma, ale patrząc po tym, jak lawinowo rośnie liczba zgłoszeń do zespołu CERT Polska, to jest taki zespół, który się zajmuje właśnie jakimiś zdarzeniami, incydentami w
teleinformatycznym. Tak,
można zgłosić, można też SMS-a takiego fałszywego zgłosić, no to patrząc po tym, jak dużo przychodzi tych zgłoszeń i od zeszłego roku, no to po prostu jest niewyobrażalny wzrost, to myślę, że ta świadomość... No my to się trochę z tego cieszymy, że ta świadomość rośnie, tak? Że przynajmniej ludzie wiedzą, rozpoznają, że coś jest nie tak, zgłaszają te fałszywe SMS-y, już nie klikają tam, bo wiedzą, że coś jest tutaj bardzo nie w porządku. Także ta świadomość powoli rośnie.
Mhm. Ile takich, no właśnie, potencjalnych zagrożeń może być i pojawia się w takiej przestrzeni, którym my ulegamy? Bo to są SMS-y, to są maile, to są linki, w które beztrosko klikamy. Sama się kiedyś dałam nabrać na zasadzie takiej, że dostałam od firmy przewozowej informację, że tam brakuje iluś tam do zapłaty, żebym dostała przesyłkę i zadzwoniłam. Oczywiście pani powiedziała, że to ktoś próbuje po prostu wyciągnąć pieniądze, wyłudzić, żeby absolutnie w to nie klikać. Ale no wielu z nas się daje jednak na to nabrać, prawda?
W pandemii trochę padaliśmy ofiarą tego typu, bo wszyscy zamawialiśmy przez internet i tych paczek było naprawdę dużo, więc prawdopodobieństwo, że taki SMS dotrze do osoby bardzo zainteresowanej było dość duże. Ale z drugiej strony ci atakujący też się uczą i to też jest dość mocno niebezpieczne, ponieważ oni wykorzystują zabiegi socjotechniczne właśnie, wabiąc nas mailami, SMS-ami i możemy to nazywać phishingiem, smishingiem i innymi określeniami, które są dzisiaj jakby w środowisku powszechne, ale wbrew pozorom padamy ofiarą zwykłej ludzkiej, niekoniecznie próżności, ale jakby zainteresowania też niekiedy. Clickbaity na stronach internetowych wabią nas na strony, my sprzedajemy tam swoje dane, logowania. Bardzo dużo ludzi traci swoje konta społecznościowe, nie robiąc nigdy żadnego backupu, nie dbając o to, żeby włączyć to dwuskładnikowe uwierzytelnianie chociażby. I będziemy mieli do czynienia za chwilę z brakiem albo z nową sytuacją, kiedy nie będzie już haseł i będziemy autentykować się zupełnie nowymi metodami, które umożliwią jakby dwuskładnikowe potwierdzenie. Dwuskładnikowe potwierdzenie uwierzytelniania za pomocą urządzenia. I może to być oczywiście token kryptograficzny, może to być zwykły telefon, który będzie potwierdzał naszą tożsamość i będziemy musieli wybrać zamiast podania hasła, zatwierdzić naszą tożsamość albo odciskiem palca, albo naszym Face ID. Więc jakby tutaj ciągła edukacja jest konieczna, ponieważ jakby świat idzie bardzo szybko do przodu. My chcemy nadążać, są nowe telefony, są nowe wyzwania, chcemy po prostu mieć najnowsze urządzenia w swojej kieszeni i na swoich biurkach. No a dzięki temu jakby dostarczamy też tej złej stronie, tej ciemnej stronie mocy, bardzo dużej mocy obliczeniowej.
Ale najnowsze urządzenia, najnowsze telefony pan mówi, ale czy najnowsze zabezpieczenia? Czy producenci też myślą o nas jako o potencjalnych ich klientach jednak, o których trzeba zadbać?
Myślą.
I myślę akurat właśnie, że te nowsze urządzenia są fajne. Akurat jakby nie jestem tutaj zwolenniczką wymieniania telefonu co pół roku, natomiast co te 2 lata... to by było warto. Trzeba pamiętać o tym, że producenci oprogramowania często mają jakiś taki koniec wsparcia dla telefonu. Mhm. A najważniejsze w przypadku ochrony naszego smartfona to jest aktualne oprogramowanie. No nie ściąganie aplikacji oczywiście z dziwnych miejsc. Ale to aktualne oprogramowanie, no to jest podstawa podstaw. Jeżeli tak się zdarzy, że mamy stary telefon, jesteśmy do niego przywiązani, ale producent już go nie wspiera, to prawdopodobnie cyberprzestępcy już dawno znaleźli różne luki bezpieczeństwa, które mogą wykorzystać i łatwiej się do tego telefonu włamać. A nowszy mm-hmm. telefon to będzie nowsze oprogramowanie. To zazwyczaj to okres wsparcia trwa około 5 lat.
Mm-hmm. Co nas może zaniepokoić w takim razie w takim telefonie? Czy w ogóle cokolwiek może tam się pojawić, co nas może zaniepokoić? Że coś się dzieje, że ktoś się włamał, że albo że ktoś próbuje zdobyć jakieś dane. Są jakieś takie symptomy, znaki, które, pomijając to, że kliknęłam centralnie w coś, w co nie powinnam, ale jednak.
No czasami możemy zaobserwować wysyłanie się wiadomości, których nie byliśmy adresatami.
Albo sam telefon do mnie dzwoni, może nie dzwoni.
No sam telefon pewnie nie, bo lepiej pozyskać telefon najpierw z wycieku, numer telefonu najpierw z wycieku, a jestem przekonany, że wszyscy siedzący przy tym stole padli już ofiarą niejednego wycieku danych. Z drugiej strony użytkownicy są bombardowani telefonami na przykład z banku i tam nagabowani do tego, że należy się zweryfikować lub też zalogować do banku za pomocą specjalnej aplikacji. I ja jako bankowiec ci oczywiście pomogę zweryfikować, czy wszystko jest OK. Mhm. Wtedy następuje zalogowanie, potwierdzenie SMS-em zgodnie z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i tracimy pieniądze. Potem te telefony wykorzystywane są nadal jako socjotechnika w pozyskiwaniu pieniędzy, bo dzisiaj za pomocą AI można nagrać kogoś głos i zadzwonić do rodziców jako dziecko i powiedzieć, że miałem wypadek, mam problem, potrzebuję x tysięcy złotych i zdarza się, że ludzie tracą po 100 tysięcy, nawet zanosząc przestępcy reklamówkę z gotówką. A innym symptomem, który moglibyśmy zaobserwować, to telefon troszeczkę może nam się przegrzewać i czujemy po prostu to, że on robi coś w tle, pomimo tego, że nie jest używany, ale najważniejszą rzeczą jest to, żeby zawsze zaktualizować system operacyjny i sprawdzać tą aktualizację, bo bez tego jesteśmy zawsze otwarci, luki, które w oprogramowaniu istnieją, nigdy nie są zabezpieczone. A często zdarza się tak, że jednak nie aktualizuje się tych telefonów. I mówimy tutaj oczywiście o tych starszych, o których Joanna mówiłaś, że ta retencja musi być zgodna z tym, jak długo producent dba o oprogramowanie. Nie powinniśmy zmieniać to pół roku. Oczywiście, jeśli ktoś chce, to może. Najnowsze oprogramowanie posiada. Natomiast pozostałe trzeba byłoby zweryfikować, czy rzeczywiście korzystamy z tego telefonu jako narzędzia pracy i narzędzia naszego życia, bo oczywiście niektórzy powiedzą, ja tylko wysyłam SMS-y i odbieram telefony. No ale możemy zadzwonić do kogoś, podając się za zupełnie kogoś innego i to też jest odebranie telefonu. I tutaj znowu ten zabieg socjotechniczny i padamy ofiarą. Po prostu jesteśmy bombardowani z każdej strony, a w ostateczności wykorzystuje się nas właśnie do ataków na inne cele i niekoniecznie za pomocą telefonu.
To jak nie dać się zmanipulować, a propos socjotechniki, jak nie ulec temu wszystkiemu, bo no właśnie, tak jak pan mówi, no i przychodzi taki moment, że ktoś do nas dzwoni, coś się wydarzyło już teraz, natychmiast i gdzieś ta presja czasu powoduje, że przestajemy racjonalnie myśleć i myślimy, kurczę, no zaraz, jakie pieniądze, jaki bank, co mi każe weryfikować? Nigdy tak nie było, co się nagle wydarzyło? Ale tak jak mówię, no ja sama prawie się nacięłam na coś i dopiero później zaczęłam to analizować. A w momencie, kiedy to się dzieje, to my niestety najczęściej ulegamy temu.
Niestety tak. I cyberprzestępcy dobrze o tym wiedzą. I to nie jest tak, że oni celują konkretnie w daną osobę. Tak, nie jesteśmy jakimiś znanymi politykami czy sławnymi osobami. To nie jest tak, że ktoś nas konkretnie ma na celowniku i nas chce okraść. Nie. Oni masowo wysyłają te na przykład fałszywe SMS-y czy robią masową obdzwonkę. I to będzie dzwonił pracownik banku, policjant, prokurator, to już w ogóle, prawda, jakieś takie nerwy wzbudza. Czasami lekarz ze szpitala powiedzieć, że ktoś z rodziny miał wypadek i żeby miał szybciej operację, no to trzeba to, siam to, wam to. Głównie, wiadomo, chodzi o wpłatę pieniędzy. Także tutaj emocje, presja czasu, no to są bardzo źli doradcy. Trudno sobie z góry powiedzieć, o, ja się nie nabiorę. Szczególnie właśnie przy rozwoju tej sztucznej inteligencji. Tak. Jeżeli ktoś zadzwoni do nas głosem osoby bliskiej, no to tutaj już naprawdę jest poważnie. A przy rozwoju w ogóle sztucznej inteligencji i tego, jak te modele się teraz wideo rozwijają. Przedstawienie nam sfałszowanego wideo z naszym bliskim, który jest, nie wiem, porwany czy coś takiego i my musimy uiścić okup, no to tutaj myślę, że naukowcy, wracam do Dnia Nauki Polskiej, mają dużo do zrobienia, żeby nas trochę wyposażyć w narzędzia, które będą przed tym chronić. Ale łatwo zapamiętać, jeżeli coś wzbudza w nas silne emocje, pojawia się presja czasu, duży stres, to gdzieś tam ta lampka powinna się zapalić. Jeżeli pojawia się w ogóle wymaganie finansowe, to już nie lampka, tylko po prostu syreny alarmowe. I koniec. Odkładamy słuchawkę. Jeżeli coś się faktycznie dzieje, to spróbujmy się skontaktować z tą osobą, która potencjalnie jest zagrożona. Albo rzekomo dzwoniła. Tak? Znajdźmy ten numer telefonu. Nie odzwaniajmy na ten, z którego do nas dzwoniono. Tylko znajdźmy numer telefonu instytucji, która się próbowała z nami skontaktować, albo naszego bliskiego. Spróbujmy innym kanałem złapać. Czy to ty dzwoniłeś, tak? To ty potrzebujesz nagle 50 tysięcy? A co gwarantuje, że nie?
Co, gdy już, bo tutaj tak pani mówi, co trzeba zrobić, odzwonić, zorientować się, sprawdzić, upewnić. A co, gdy już doszło do tego, że już, nie wiem, kliknęliśmy w tym mailu, w ten link, czy w tym SMS-ie i gdzieś tam coś, czego nie powinniśmy byli zrobić i to już poszło, to da się cofnąć? Co się wtedy potencjalnie może wydarzyć? Ktoś przejmuje, nie wiem, nasze dane, ma dostęp do, nie wiem, mojego telefonu, mojego komputera. Jakie są konsekwencje tego kliknięcia?
No umówmy się, najważniejsze są pieniądze. Mm-hmm. I to chodzi o to, że cyberprzestępca chce zdobyć nasze dane do logowania do bankowości elektronicznej i chce nam wyczyścić konto. A jeżeli mamy puste konto, to i pożyczkę może wziąć na kliknięcie. Mm-hmm. Także to jest najważniejsze. Wszystkie, jeżeli jest z jakichś przyczyn znaleźliśmy się na stronie do logowania naszego banku i coś jest nie tak. Coś wygląda inaczej. Hasło nie jest maskowane, tylko trzeba na przykład wpisać całe. Coś takiego, coś, co nie jest jak zwykle, no to absolutnie tego nie róbmy. W tej chwili te oprogramowania złośliwe no nie działają tak, że od razu po kliknięciu nam wszystko wykradną. Nie, nie, to jednak nadal potrzebuje jakiejś tam naszej akcji. Właśnie, niestety, zalogowania się do bankowości lub autoryzacji transakcji, której nie robiliśmy. To też warto na to zwracać uwagę. Bankowcy tutaj też próbują nas chronić, wysyłają te SMS-y, tak? Czy potwierdzasz transakcję? A my to tak, klikamy, tak. No robię dużo płatności. Nawet nie patrzymy, czy kwota się zgadza, czy odbiorca się zgadza, tylko w jakimś tam ferworze zakupów może nam to umknąć. Także po prostu nasza czujność, zdrowy rozsądek to jest takie najmocniejsze oręże w tej chwili.
Czy są jakieś takie główne zasady tego naszego bezpieczeństwa? Jak postępować z naszymi urządzeniami, które w sieci, tej globalnej sieci są, żeby się jednak przed tym ustrzec? Troszeczkę na początku o tym mówiliśmy, ale takie główne założenia, jak dbać o to swoje bezpieczeństwo i to nasze cyberzdrowie w przestrzeni właśnie internetowej.
Można byłoby powiedzieć, że o czym wspomniałem wcześniej, ta cyberhigiena jest tutaj interesująca. Natomiast i ważna, i moglibyśmy powiedzieć, że nie klikaj w linki, co byłoby totalną bzdurą, bo te linki zostały stworzone po to, żeby w nie klikać właśnie. Ale możemy weryfikować, kto jest nadawcą. Musimy być oczywiście czujni, ponieważ w bardzo łatwy sposób można zespufować taki adres, czyli sfałszować nadawcę adresu, który wygląda dokładnie tak samo jak adres nadawcy oryginalnego. Mhm. Można podmienić taką małą literkę w domenie i nazwać to takim przedmiotem jak typosquatting, czyli zamiast litery I używamy literkę L. I jakby na pierwszy rzut oka wygląda to dokładnie tak samo w linku i nie jesteśmy w stanie tego odróżnić. Potem oczywiście musimy sprawdzić, jak wygląda ta strona. Jeśli coś jest podejrzanego, to na to bardzo mocno uważać. Ale problemem też często jest to, że nie musimy zostać skierowani na stronę, bo zostaniemy nakłonieni do pobrania załącznika albo otwarcia załącznika w mailu. I ten załącznik jest szkodliwym oprogramowaniem, często oznaczony jako ransomware i on zaszyfruje nasze dane. Więc jedyne, co będziemy w stanie zobaczyć na komputerze po uruchomieniu takiego oprogramowania jest zapłać nam okup i odzyskaj te dane, my ci je rozszyfrujemy. Wtedy informacja o tym, że ten okup musisz zapłacić za pomocą Bitcoina. jest to nowa forma dla większości użytkowników, w związku z tym zaczyna się paniczne poszukiwanie tego, gdzie te bitcoiny można kupić.
No ja już panikuję, samą myśl o tym i co robić.
Trafia często też na strony, w których znowu sprzedaje swoje dane, traci dodatkowe pieniądze. Jeśli już uda mu się kupić te bitcoiny, przelać tym wirtualnym portfelem na portfel napastnika tą wirtualną walutę, często zdarza się tak, że nie odzyska tych danych tak czy owak. I straci po prostu pieniądze. Mhm. Nie ma tutaj jakiejkolwiek formy, można to zgłosić do służb, które zajmują się badaniem i analizowaniem tego typu incydentów. Natomiast te pieniądze przepadły, ponieważ zakupione często na giełdach kryptowalutowych, przelane z wirtualnych portfeli, wpadają w próżnię. Nikt nie wie, do kogo te pieniądze poszły.
Tak, ale przepadną, ale pytanie, czy odzyskam swoje dane?
Nie
jest to stuprocentowo pewne. Oczywiście zdarzają się przypadki, że można negocjować z takimi napastnikami. I po takim zakupie oczywiście te dane mogą zostać odzyskane, nigdy nie ma gwarancji. Natomiast gwarancją jest na pewno to, że one wypłyną. Może nie w takim realnym świecie, ale wypłyną w deep webie, czyli w takim dark webie bliżej określonym, czyli stronach www niedostępnych dla użytkownika, tylko jakby adresowane za pomocą cebulki i one mają rozszerzenie Onion, ale trzeba wiedzieć, jak jakby do tej sieci wkroczyć. I tam często na tym szarym lub czarnym rynku te dane są przehandlowywane. A z drugiej strony jakby użytkownik musi mieć pewną świadomość, że jakby, jeśli mówimy o tych zabezpieczeniach, to wskazywaliśmy również aktualizację tych systemów operacyjnych i oprogramowania, które mamy zainstalowanego na komputerze. Tego nie możemy nigdy odpuścić i musimy sprawdzać i aktualizować zawsze najnowsze wersje. Chociażby ostatnia dziura w Outlooku pokazuje, że jesteśmy w stanie uruchomić załącznik, który teoretycznie nie powinien uruchomić się na naszym komputerze, a pomimo tego obchodzone są zabezpieczenia, więc weryfikujmy, sprawdzajmy aktualizację, nawet uruchamiając to oprogramowanie, mamy zawsze możliwość pobrania tego uruchomienia menu i sprawdzenia, czy są nowe aktualizacje.
Zresztą zwykle, przynajmniej ja tak mam w swoich urządzeniach, że zawsze pojawia się komunikat, że jest jakaś uaktualniona wersja i tam jest informacja,
jeśli się
czego
pojawia,
dotyczy.
Bo oczywiście nie wszędzie, bo zależy to też od producenta. No a z drugiej strony, jeśli już stracimy te dane, no to musimy mieć też pewność, żeby je odzyskać w jakiś sposób. I jakby najważniejszym staje się zrobienie kopii zapasowej. Mhm. Tylko kopię zapasową, którą zrobimy w jakiś profesjonalny sposób i będziemy ją weryfikować, czy te dane jesteśmy w stanie przywrócić. Nawet w postaci zabawy takiej domowej możemy to zweryfikować i przywrócić od czasu do czasu plik, który zbekapowaliśmy sobie wcześniej. Mhm. Bo samo zrobienie nie jest tutaj jakimkolwiek sukcesem.
A co zrobić, to już tak prawie na koniec Państwa dopytam, pewnie nas to nie dotknęło, chociaż kto wie, kiedy pojawia się takie oprogramowanie taki projekt jak Pegasus. No bo wtedy nie wiemy, że ktoś wchodzi, ktoś rejestruje, ktoś podsłuchuje. Czy my możemy jakoś, nie wiem, bo też oczywiście to są jakieś tam teorie, czy praktykowane mniej lub bardziej, że nie wiem, zadzwonił do ciebie numer, którego nie znasz, nikt się nie odezwał, zrestartuj telefon i tak dalej. Że to jest niby najlepsze rozwiązanie w cudzysłowie w momencie, kiedy coś nas niepokoi. To faktycznie coś daje w przypadku, jeżeli ktoś właśnie włamałby się do naszego telefonu?
To oprogramowanie typu Pegasus zostało zrobione w taki sposób, żeby użytkownik się nie domyślił, że je ma.
I w żaden sposób nie może się go pozbyć.
Oczywiście, no słyszałam o tych restartach, nie wiem na ile to jest skuteczne. Jeżeli coś tam siedzi już zainstalowane w systemie, no to nawet restart nie pomoże.
No chyba, że rzeczywiście jest uruchomiony w pamięci, czyli atak jest taki jednorazowy.
To wtedy ten restart może coś dać.
No, zawsze wyłączenie telefonu teoretycznie coś da.
Zawsze jak coś się dzieje, bateria za szybko schodzi, właśnie nagrzewa się ten telefon. Zacznijmy od restartu.
Poza tym no, to są aplikacje, które właśnie wykorzystują luki w oprogramowaniu. Jeśli jesteśmy osobą publiczną, która może mieć podejrzenia, że jest podsłuchiwana, ponieważ no, często zdarza się tak, że jednak dowiadujemy się rzeczy, które wiedzą inni, o których nie powinni wiedzieć. Więc wtedy możemy sobie włączyć dodatkowe zabezpieczenia u producentów. I czy jeden, czy drugi producent, ten najbardziej znany telefonów, ma takie zabezpieczenia i możemy uruchomić tryb pełnego bezpieczeństwa. Wtedy oczywiście telefon nie jest tak łatwo użytkowalny. I jakby to jest taki model trochę znany z security obscurity. Bo nie da się tego troszeczkę pogodzić dzisiaj. Czy chcemy być mocno zabezpieczeni, czy mocno mieć urządzenie, które użytkowujemy na co dzień? Jeśli chcemy mieć super zabezpieczenia, to nie będziemy w stanie robić tych cudownych rzeczy w postaci wrzucania zdjęć na social.
A co jeszcze z komunikatorami, które się też są dostępne i można sobie zainstalować na telefonie, żeby się komunikować i teoretycznie one są jakoś zabezpieczone, tak? Że chcę mieć z kimś prywatną linię zupełnie, i żeby ten, kto potencjalnie włamie mi się na telefon, nie mógł tych informacji zdobyć.
Znaczy, jeżeli cyberprzestępca już się włamie na telefon, to on
to ma wszystko.
No to jakby nie ma o czym mówić.
Tak, tak? Musimy powiedzieć właśnie o bezpiecznym środowisku. Bo co z tego, że zainstalujemy oprogramowanie na zainfekowanym systemie? I to jest też takie bardzo niebezpieczne, bo używamy, przełączymy się wszyscy na Signala i powiemy, to jest super w ogóle komunikator, teraz jeszcze będzie bez podawania numerów telefonów, idealny do naszego bezpieczeństwa i tracimy tą podstawową czujność, myśląc, że to nas ochroni, a jakby to nas nie ochroni, bo skąd wiemy, kto jest producentem chipu sterującego mikrofonem.
Wyrzucić telefony najlepiej chyba i wszystkie urządzenia. To jeszcze już zupełnie na koniec, ja wiem, że już jesteśmy po czasie, ale to jest jedna rzecz, o której, bo wcześniej wspominała pani o tym, że chociażby można dzięki sztucznej inteligencji wykreować czyjś głos, który będzie udawał kogoś i tak dalej. Tak samo może być z wyglądem. O deepfake'ach już pewnie wszyscy słyszeli. Jeszcze na koniec chciałam zapytać w kontekście trochę politycznym, bo wybory samorządowe przed nami, przed wyborami parlamentarnymi, tam pojawiły się filmiki, w których, o ile dobrze pamiętam, Mateusz Morawiecki mówił coś, czego nie mówił, bo jego głos został gdzieś tam podłożony. I jak bardzo to może być też niebezpieczne, już tak w bardziej globalnej skali i jaki tu mieć do tego dystans, żeby nie ulec tej fałszywej narracji i tym fake newsom chociażby?
Krytyczne myślenie. Włączamy krytyczne myślenie wszędzie. Szczególnie jeżeli zdarza się coś nietypowego. Polityk mówi dziwne rzeczy. No to nie wierzmy w to, tak? Spróbujmy zweryfikować w innym źródle. Także wszystko, co nie jest tak jak zwykle, zaczyna być niepokojące. I myślę, że mówi się, że poprzednie wybory w Stanach Zjednoczonych były zmanipulowane właśnie przez boty, przez dezinformację. Tegoroczne wybory amerykańskie na pewno będą. Czy Polska jest takim rynkiem? Pewnie aż tak nie, jak Stany Zjednoczone, ale może się coś dziać. Także cokolwiek wzbudzi nasz jakieś takie naprawdę takie zastanowienie, to szukajmy, włączajmy myślenie, włączajmy zdrowy rozsądek. No tylko to nas ochroni.
Ale trudno jest czasami to zrobić, bo teraz na przykład jesteśmy bombardowani też super inwestycjami, do których nakłaniają celebryci.
Tak, to dramat. Tak.
I absolutnie to jest bardzo poważna sytuacja, ponieważ nawet media społecznościowe i właściciele portali społecznościowych absolutnie na to nie reagują i pozwalają tym użytkownikom się nabierać. Każdy chce zarobić jak najwięcej pieniędzy, w związku z tym jest podatny na tego typu reklamę.
Ale właśnie,
tym bardziej, że
myślenie.
Ma też poparcie społeczne.
Ale to jest właśnie najgorsze, tu już zamykając, bo to na inne spotkanie, wątek myślę bardzo szeroki, że właściciele właśnie social mediów, różnych portali w kompletnie dziwnych momentach blokują ludzi, a pozwalają chociażby na tego typu rzeczy, prawda? I na nasianie takich fake newsów i nieprawdziwych informacji, a przez to w konsekwencji ludzie tracą pieniądze. Tak, to jest najbardziej przerażające.
Ale trzeba być pozytywnie nastawionym i jakby jeśli będą oglądać tego typu programy, to przynajmniej
A swoją drogą,
a propos
deepfake'ów, ja się dałam naciąć też kolejny raz na TikToku, jak wyszłam i nagle mi się wyświetliło konto Toma Cruise'a, gdzie on tam tańczy, śpiewa i nie wiadomo, co jeszcze robi. I tak zaczęłam się przyglądać i okazało, nie, to nie jest prawdziwy Tom Cruise, ale bardzo łatwo można się naciąć.
On tak nie tańczy.
on tańczy lepiej. Zuzanna Polak, tak Łukasz Nowatkowski byli razem z wami. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy
Państwu, miłego dnia i do zobaczenia.